Godzina 9:19, to jest poranek wnet. Antoni Opaliński, trzecia godzina poranka jeszcze przed nami. No, dokładnie rzecz biorąc 40 minut. Garść jeszcze informacji z mediów na temat strajku. Patrzę tutaj na stronę gazeta.pl. Tutaj jest taka mapa, że gdzie jest ten strajk i są zaznaczone punkty na mapie Polski. Wygląda na to, że to jest w całej Polsce. Na swoim Twitterze pan Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, napisał: puste ulice w Warszawie, dwa wykrzykniki, to też efekt strajku, ale nie wiem, czy mam się cieszyć z tych pustych ulic, czy mam się nie cieszyć. A RMF FM podaje taki bardzo wesoły, chyba z punktu widzenia ludzi mających normalną pracę, strajk nauczycieli, co ma zrobić rodzic. Więc tak, najlepiej się dogadać ze swoim szefem, że na przykład przyprowadzi się dziecko do pracy i w ogóle tutaj cały pasus jest o tym, że trzeba przyprowadzić dziecko do pracy. Jaka szkoda, że nie przyszedłem z moim synkiem do radia, ale musiałby wstać o 5 rano. Albo, że można sobie po prostu pracować w domu, albo wziąć urlop na żądanie, albo zwolnienie na opiekę. A, jeszcze można ewentualnie użyć zasiłku opiekuńczego. Cóż, nie wygląda na to, żeby to były rady tak w perspektywie ewentualnego dłuższego strajku szczególnie skuteczne. Mam nadzieję, że tutaj uda nam się jeszcze między 9:20 a 10:00 połączyć z którąś ze szkół w Polsce i dowiemy się na jakimś przykładzie konkretnym, jak to wygląda. A teraz, proszę Państwa, wrócimy do spraw międzynarodowych, skoro na sprawy polskie na razie pomysłu nie mamy. W naszym studiu jest pani Małgorzata Wołczyk, publicystka związana między innymi z tygodnikiem Do Rzeczy. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Już jakiś czas temu rozmawialiśmy o Hiszpanii, którą pani się zajmuje. W Hiszpanii będą wybory 28 kwietnia. Jaka tam jest w tej chwili sytuacja polityczna?
A no właśnie, to są wybory, trzeba przyznać, bardzo wyczekane przez Hiszpanów i mieli je obiecane już 8 miesięcy temu w wyniku wotum nieufności wobec rządu Rajoya, kiedy mówiono o tym, że po wotum nieufności rozpisane będą nowe wybory, ale Socjalistyczna Partia Robotnicza Pedro Sancheza jak gdyby skorzystała z tej sytuacji i zaproponowała swoją legislaturę. Także ominęli urny wyborcze, a doszli do władzy i po 8 miesiącach tych nieszczęsnych rządów Sancheza, no Hiszpania czeka teraz na ten swój moment, żeby pożegnać się wreszcie z socjalistami i żeby odzyskać jedność Hiszpanii, bo to jest to główne zagrożenie rozpadu kraju, bałkanizacji. Nie tylko chodzi o żądania separatystów katalońskich, ale też tutaj separatystów baskijskich, a w kolejce także być może Galicja, a także region autonomiczny Walencji. Także no, dla Hiszpanów jest to taki punkt zwrotny i bardzo ważne wybory. I przede wszystkim chodzi o to, żeby ocalić w tym kształcie Hiszpanię, taką, jaką jest.
Czyli to jest tak rzeczywiście, że ten temat separatyzmu, ten temat groźby rozpadu Hiszpanii, to jest ten temat, o którym ludzie rozmawiają, to jest ten temat takiej polemiki politycznej, tak jak u nas ktoś, nie wiem, dyskutuje o 500+.
Tak, niezwykle newralgiczny, ponieważ to ten temat właśnie separatyzmu w związku z referendum nielegalnym 1 października 2017 roku, jak gdyby wyciągnął Hiszpanię na ulicę. Oni się na nowo poczuli narodem. Przedtem okazywanie wszelkich jakichś takich uczuć patriotycznych było źle widziane i wiązane oczywiście z nacjonalizmem, z czasami frankistowskimi, z faszyzmem. Więc nastąpiło to przebudzenie. Z chwilą, kiedy Katalonia zaczęła pukać o swoje prawo do niepodległości i wyrwania się, jak oni mówią, jak oni widzą Hiszpanię, z rąk opresora, Hiszpanie zobaczyli, że mogą stracić po prostu swój kraj, który może się rozpaść na kawałki. I to jest ich podstawowe zmartwienie.
Jaka jest alternatywa wobec tego, wobec tej rządzącej, a właściwie dominującej tak naprawdę przez w sferze kultury, w sferze mediów lewicy?
No właśnie, trzeba przyznać, że jak to zwykle bywa, kto ma klucz do przeszłości, ten ma klucze do teraźniejszości. I skoro ta narracja została tak zawłaszczona, że to lewica reprezentuje demokrację, a wszystko, co jest na prawo, to się wiąże z faszyzmem, ksenofobią, z reżimem Franco, no to niełatwo rzeczywiście prawicy było powrócić do głównego nurtu, ale to się stało za sprawą partii Vox i no ta konsolidacja na prawicy jest teraz bardzo obserwowana, bo nawet ta liberalna partia Ciudadanos mimo wszystko, mimo swojej niechęci wobec, jak to nazywa, skrajnej prawicy Voxu, jest gotowa po prostu na wszelkie wielki układ, żeby oddalić i żeby oddalić widmo powrotu rządu Sancheza.
No ale zaraz, przecież ta partia Vox, to ona w regionalnych wyborach w Andaluzji, tak? Uzyskała jakiś procent, tam kilkanaście procent głosów, zdaje się. To nie jest chyba jeszcze jakaś wielka potęga w tej chwili.
Tak, ale cały czas rośnie w siłę i no właśnie tak obserwujemy, że partia zupełnie przemilczana, prawda? Jeszcze do grudnia, gdyby nie istniejąca w oficjalnych mediach, w relacjach, partia, która była tylko jak gdyby istniała w mediach społecznościowych i nagle okazało się, że można mieć o takim pewnym wybuchu nawet, bo spodziewano się 3-4 mandatów w parlamencie Andaluzji, a okazało się, że dostali 12. I do tej pory i cały czas trwają jak gdyby no takie pilne obserwacje, co z tego wyniknie, ponieważ są różni analitycy, którzy mówią, że to nie będzie piąta siła, jak jest teraz Vox, tylko że nawet możliwe jest, że co czwarty, co piąty Hiszpan zagłosuje na Vox, czyli że może być trzecią siłą nawet. No zobaczymy, trwa teraz ta kampania wyborcza i prezes Santiago Abascal bardzo pracowicie podróżuje po całym kraju, urządza mityngi, na których ma wielotysięczną publiczność, także no można oczekiwać, że ten wynik jednak kolejny raz przewyższy oczekiwania, tak jak to było w Andaluzji, kiedy wróżono im zaledwie parę mandatów, a okazało się, że dostali tyle, że po 40 latach zdołali odsunąć socjalistów w Andaluzji od władzy. Czyli to był sukces nieoczekiwany, który zaskoczył media i nie mógł być już przemilczany. Dlatego ciągle napawają takim strachem, ponieważ, no, tak jak wczoraj czytam, 30% głosów pozostaje niezagospodarowanych. Także te wszelkie sondażownie, które dają teraz Voxowi takie 12%, tak naprawdę no, są podejrzenia, że z tych 30% tego głosu nieokreślonego, ukrytego, może się okazać, że on jednak pójdzie na konto Voxu.
A poza sprzeciwem wobec rozpadu Hiszpanii, poza tej obawie, że Hiszpania, jak się zdarzało już w dziejach, rozpadnie się na różne części, jakie są jeszcze elementy programu tej nowej prawicy? Czego ona chce, co ona kontestuje?
No właśnie, mnie bardzo cieszy, przyznam, słyszałam niedawno wypowiedź Santiago Abascala odnośnie jego spotkania tutaj w Warszawie z rządem i z partią Prawa i Sprawiedliwości i przyznam, że trzeba nie lada odwagi, żeby w mediach hiszpańskich powiedzieć dobrze o Polsce, ponieważ mamy bardzo złą prasę, wiadomo, że tam jest dominacja tej narracji lewicowej i Polska jawi się jako ten kraj taki zacofany, ksenofobiczny, prawda, prawicowy, ekstremalnie prawicowy. Więc Santiago Abascal, który przyjechał z Polski i powiedział otwarcie, że bardzo dużo punktów łączy jego partię z partią Prawa i Sprawiedliwości i nie wstydzi się mówić o tym, że on odbiera przekaz na temat Polski w ten sam sposób, w jaki jego partia jest przedstawiana w mediach, czyli jak się wyraził, że to są tony zafałszowań, kłamstw i propagandy, która ma na celu zdyskredytować Polskę i on to dobrze rozumie, bo przecież tak właśnie propaganda działa, że zdyskredytować jego partię Vox. Poza tym Abascal podkreślał, że dla niego zawsze to jakoś tam wzruszające, ponieważ on podziwia Polskę za to, że starliśmy się jednak z tymi totalitaryzmami, ale ich, no nie daliśmy się zainfakować, prawda? Ani faszyzmem, ani komunizmem odrzuciliśmy to, więc jest spora część Hiszpanów, którzy niezmiennie z podziwem patrzą na Polskę, prawda? Że wyszliśmy bez szwanku z komunizmu i że jesteśmy na równi niemal z Węgrami, tą siłą, która może jakoś tam uratować Europę. I jest wiele punktów stycznych, bo są zestawienia, które pokazują, że Vox ma najwięcej wspólnego właśnie nie z Włochami, nie z partią Le Pen, ale właśnie z Prawem i Sprawiedliwością. Łączy ich to samo podejście do Unii Europejskiej, to znaczy jak najbardziej tak dla Unii, ale też dla tej Unii, która była u podstaw no, dla tych ojców założycieli, a więc nacisk jednak na wartości chrześcijańskie, na to, żeby no, pod wpływem tej fali imigrantów jednak zachować to, co decyduje o naszej tożsamości w Europie. Poza tym obrona no, suwerenności, prawda, żeby jednak te państwa narodowe przetrwały. Także niechęć wobec tego tandemu Francja-Niemcy to jest też coś, co bardzo nas łączy, że partia Vox chciałaby oczywiście powrotu do korzeni, do Europy, ale tej, która szanuje tożsamość, szanuje religię, szanuje wyznanie, szanuje prawo narodów do samostanowienia. Tych punktów jest o wiele więcej, bo oczywiście też odnośnie imigracji nielegalnej to jest jednak taki punkt zapalny, bo właściwie mówi się o tym, że każdego dnia do Hiszpanii przypływa 250 imigrantów nielegalnych, którzy otrzymują papiery właściwie bez pytania, kim są. I rośnie fala agresji na ulicach. To jeszcze ciągle, prawda, lewica zakłamuje obraz, ale w mediach społecznościowych to widać po prostu. Tych imigrantów przybywa. Oni nie znajdują sobie miejsca i to się obserwuje, prawda? Także ten strach Hiszpanów przed napływem, tak wielkim, tak ogromnym, no sprawia, że Vox ma swoich sympatyków nie tylko na prawicy, po prostu. Że także ci, którzy przez wiele lat byli sympatykami lewicy, dostrzegają, że ich otoczenie się zmienia, prawda? Że nikt nie chce mówić o problemie tej imigracji.
Kiedy pani była w Hiszpanii, rozmawialiśmy o tej inicjatywie odchodzącego rządu lewicowego, żeby wyciągnąć z grobu w Dolinie Poległych generała Franco, żeby jeszcze raz odgrzać te spory historyczne z czasów powojennych, z czasów wojny domowej. Czy to jest tak, że dzisiaj te spory dla Hiszpanów mają jakieś znaczenie? Czy ta historia jest wciąż żywa? Czy te podziały są żywe? Czy to już jest tylko historia?
No, rząd Sancheza, rząd socjalistów pracował nad tym, aby jak gdyby otworzyć tę ranę na nowo. I jak gdyby jego zasadniczym programem to był projekt lewicy od 40 lat pomścić. Pomścić wojnę, którą przegrali, bo przecież zwyciężył Franco. Tylko, że no właśnie oni pisali na nowo historię, więc skoro lewica reprezentuje tą siłę demokratyczną, a prawica jest tym nieszczęsnym faszyzmem, który w kółko czycha, więc należało się jak gdyby dobrać do tego symbolu frankizmu, czyli do grobu Franco. Ale no nieoczekiwanie nawet na lewicy, no to nie przysporzyło mu fanów, ponieważ Hiszpanie są zmęczeni problemami ze strukturalnym bezrobociem, z imigracją i odgrzewanie tych ran i to wyszarpywanie tych zwłok z bazyliki. No nie ma dobrego odbioru, oprócz tego, że tak jak rozmawiałam z przeorem bazyliki, w której znajduje się grób Franco, no od początku do końca wszystko to było taką improwizacją, że mimo, że lewica szykowała się do wyciągnięcia Franco od tylu lat, to nie była przygotowana na starcie z prawem, bo przecież nie mają prawa decydować, kto leży, kto jest pochowany w kościele. No jednak przestrzeń bazyliki jest chroniona umową, konkordatem, to jednak do rodziny należy zdanie ostateczne, gdzie mają spocząć szczątki i nie można wbrew woli rodziny, wbrew tym postanowieniom konkordatu po prostu przeprowadzić akcję pod hasłem koparka wjeżdża, prawda, i wyjmuje zwłoki generała, byleby tylko usunąć.
Generał może i wygrał wojnę domową, ale konserwatywna Hiszpania chyba przegrała wojnę o kulturę. Ta rewolucja genderowa, którą nam się teraz usiłuje tutaj zaimplementować w Hiszpanii, przeszła i wygrała.
Tak. Dlatego ja z rozbawieniem jak gdyby nasłuchuję te głosy w Polsce, jak to prawa strona przesadza, prawda? Ja sieję panikę, ponieważ, no przyznam, napisałam, był do rzeczy mój artykuł o co zrobił Zapatero z Hiszpanią. Mam nadzieję, że niedługo w Plusie Minusie też dłuższy esej się okaże. Ponieważ no naprawdę trudno pojąć nam Polakom, przyzwyczajonym jednak tutaj do innego świata, jak dalece zmieniono po prostu Hiszpanię. To się też zaczęło tak bardzo niewinnie, bo przecież to się zaczynało od tego, żeby no, chronić kraj przed prawda, homofobami, żeby no, otoczyć równymi prawami. A skończyło się na tym, to zależy od poszczególnych tam rządów i autonomii, że nawet szkoły katolickie i prywatne zobowiązane są przekazywać dzieciom historię ruchów LGBT. No także prezes Kaczyński też nie przesadzał, gdy mówił, prawda, ręce precz od naszych dzieci, ponieważ wiem, czytam o tym, że tak zwane rozmowy o masturbacji, które się nazywają w Hiszpanii ciocio charlas, one są przeprowadzane, one są też dotowane przez samorządy, przychodzą seks edukatorzy i dzieci w wieku od 6 lat po prostu poddawane są systematycznej indoktrynacji i no... tutaj ta ideologia gender jednak
tak
poczyniła.
Tak właśnie wygląda świat po lewicowej rewolucji. Zobaczymy, czy narodom zachodnioeuropejskim uda się tą rewolucję odwrócić, a przynajmniej spróbować. Wybory w Hiszpanii już 28 kwietnia i będziemy ten kraj daleki, ale bliski Polsce obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani
dziękuję.
Małgorzata Wołczyk była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:33. Czekamy na telefon do jednej z warszawskich, do jednej ze szkół w Szczecinie. Powiem może jeszcze krótko tutaj kilka informacji agencyjnych. Jest także w Olsztynie. Na przykład w dniu strajku do szkoły podstawowej przyszedł jeden uczeń. W Katowicach tylko troje uczniów szkoły podstawowej nr 1. Opiekuje się nimi jeden niestrajkujący nauczyciel. Cóż za dzielny człowiek. Podkarpackie nauczyciele strajkują, niewiele dzieci w szkołach, a w Warszawie strajk stołecznych nauczycieli i w szkołach zamieszani. To może do Warszawy gdzieś zadzwonimy. Na razie posłuchamy muzyki. Coś była mowa o jednym kiedyś katolickim kraju Europy, czyli Hiszpanii, a my posłuchamy muzyki z innego kraju, trochę wciąż jeszcze katolickiego, czyli z Irlandii. Godzina 9:38, to jest Poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, wnet.fm, na całym świecie Antoni Opaliński, zapraszam do godziny 10 Poranek Wnet, a przez 24 godziny na dobę Radio Wnet i w Warszawie, i Krakowie, i wszędzie, gdzie tylko ktoś chce nas słuchać. Tutaj słowo wyjaśnienia, ponieważ mieliśmy rozmawiać z panią dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Szczecinie, tu redaktor Jaśmina Nowak dzielnie po różnych szkołach wydzwania, ale pani dyrektor oświadczyła, mimo że chciała z nami rozmawiać, że niestety nie ma czasu, bo musi zajmować się dziećmi. No cóż, rzeczywiście musi. Portal onet.pl, nieczęsto przywoływane przez nas źródło, podaje, że w Poznaniu udział w strajku zadeklarowało 80% placówek oświatowych, to prawie 200 przedszkoli i szkół z 250 działających w mieście. Pan Sławomir Broniarz, szef ZNP, powiedział w TVN24: przepraszam rodziców za tę sytuację, ale jednocześnie uznając, że to jest strajk w interesie polskiej szkoły, w interesie uczniów, proszę o to, żeby zrozumieli, że kontynuowanie tej sytuacji w polskiej szkole obróci się per saldo przeciwko dziecku. Z kolei pan był minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski, powiedział, że może pomóc w opiece nad uczniami, jest nauczycielem akademickim, jeśli potrzeba, chętnie zgłoszę się do którejś ze szkół, mogę przynajmniej przypilnować, mogę też poprowadzić lekcje z historii albo WOS-u, tak powiedział w jednej z audycji dzisiaj. Bardzo ładna deklaracja, ale ona chyba też nie rozwiązuje problemu strajku. Jest godzina 9:39. Proszę państwa, w zeszłym tygodniu przez kilka dni w Arkadach Kubickiego były targi książki katolickiej, już kolejne jubileuszowe, to jest taka impreza, która już weszła na trwałe tutaj w plener imprez kulturalnych w Warszawie. Wiele różnych ciekawych można było tam książek dostać. Ja przyniosłem książkę, którą dostałem. To jest wywiad Rzeka z księdzem Janem Sikorskim. Z księdzem Janem Sikorskim rozmowę o życiu i o Warszawie przeprowadziła pani Emilia Jakubowska. Ksiądz Jan Sikorski, kiedyś duszpasterz więziennictwa, przedtem duszpasterz internowanych, przyjaciel księdza Jerzego Popiełuszki, no i chyba warszawski ksiądz przede wszystkim, jest dzisiaj naszym gościem. Szczęść Boże, księże Infułacie.
Cieszę się bardzo za zaproszenie i za to wprowadzenie.
I pani Emilia Jakubowska, współautorka tej książki, też jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Proszę księdza, tutaj wśród różnych zdjęć, bo zaczniemy oczywiście od zdjęć, jest takie zdjęcie chyba historyczne. Ksiądz, kleryk Jan Sikorski w asyście prymasa Stefana Wyszyńskiego w uroczystość Bożego Ciała przed kościołem świętej Anny. Wtedy padły pamiętne słowa non possumus. Ksiądz właściwie był świadkiem chyba przez to półwiecze całej historii polskiego i warszawskiego kościoła.
No trochę, no tak, bo już niestety dosyć dawno zostałem, prawda, i klerykiem i przyglądałem się tej całej historii, a jakoś tak się złożyło, że no, brałem dość czynny udział w tym wszystkim. No wtedy akurat przy księdzu prymasie niosłem pastorał jego i miałem okazję stanąć tak no, metr od niego i w czasie tego kazania słyszałem te słowa i to non possumus, to zrobiło oczywiście na mnie wielkie wrażenie. To były początki moich studiów seminaryjnych. Wtedy widziałem w prymasie jakiegoś wielkiego przywódcę naszego narodu i takiego no, w tym dobrym znaczeniu księcia kościoła polskiego. Także byłem naprawdę wtedy szczęśliwy. Zresztą każde jego wystąpienie, księdza prymasa, każde jego słowo, no, bardzo żeśmy jakoś przyjmowali z taką otuchą wielką, bo właściwie to nie wiedzieliśmy, czy seminarium skończymy wtedy, czy ja sam się o introligatorstwo zacząłem uczyć, żeby coś robić, że będę tajnym księdzem. Nie spodziewałem się, że będzie tak jak dzisiaj, że będę przez radio przemawiał, to już w ogóle nigdy. Myślałem, że jeśli będę tam w kącie tajnym księdzem, a tak jakoś powiedzmy sobie introligatorem. A i potem, kiedy aresztowano księdza prymasa, no to te pewne nadzieje tak jak gdyby trochę przygasły. To było straszne dla nas. No a potem wiemy, co się stało i właśnie też no, byłem szczęśliwym świadkiem tych wydarzeń, tych przemian w Polsce, które zawsze jakoś bardzo przeżywałem i angażowałem się w taki sposób, jaki mogłem.
Zaraz wrócimy do tych różnych wydarzeń, których ksiądz był i świadkiem, i uczestnikiem. Pytanie do pani Emilii Jakubowskiej, bo ta książka jest o tyle nietypowym wywiadem rzeką, że ona ma jakby takie dwie części. Jedna jest poświęcona losom tutaj bohatera, księdza Infuata, ale jest też taka druga, która jest trochę jakby taką diagnozą współczesności.
Ja postanowiłam książkę napisać przede wszystkim o życiu księdza Sikorskiego, bo jego życiorys jest rzeczywiście fascynujący. Ale ksiądz Sikorski, jak to już zostało zaznaczone, jest też świadkiem wielu wydarzeń z życia Kościoła, z życia Polski, więc postanowiłam w drugiej części właśnie trochę poświęcić właśnie nasze rozmowy tej problematyce. Myślę, że ta druga część mogłaby być też troszkę szersza, bo rzeczywiście ksiądz Jan Sikorski dla wielu osób jest takim autorytetem, jest świadkiem historii, może opowiadać o naprawdę wielu kwestiach, więc tutaj można by ten temat, można by te poszczególne tematy jeszcze rozszerzać. Natomiast zasadniczo skupiałam się na kwestii duszpasterstwa, Kościoła i właśnie naszego zmieniającego się polskiego społeczeństwa.
A wracając do tej części historycznej, to jest chyba tak czytając tą książkę wczoraj, bo dopiero wczoraj ją otrzymałem, doszedłem do wniosku, że tu jest tyle wiadomości właściwie takich różnych, szczegółowych z całego tego dziejów tych kilkudziesięciu ostatnich lat, że polscy księża to jest taki ogromny rezerwuar pamięci o naszej historii. Cała masa różnych historii nieopowiedzianych do końca, cała masa różnych postaci, o których nie zawsze się pamięta.
Myślę, że tak jest.
Proszę cię.
Ksiądz Sikorski jest tutaj taką szczególną osobą w tej grupie, rzeczywiście.
No pani jest uprzejma i mi utwierdza w tym, może ja się tak bardzo nie czuję, ale rzeczywiście, no jako świadek, obserwator no i w pewnym stopniu taki uczestnik. No, można by tak powiedzieć. Wspaniale pan redaktor wspomniał, że w ogóle księża, bo przecież ja jestem tylko jednym z wielu księży, którzy mogliby i powinni jakoś światu przekazać to, czego doświadczali. Wydarzenia były zupełnie przecież niezwykłe w Polsce, zwłaszcza to moje pokolenie, które miało jeszcze tę perspektywę dawną, bo w końcu ja jakoś tam liznąłem jeszcze czasów przedwojennych, wprawdzie już jako dziecko, no ale mieszkając tu w Warszawie troszkę w czasie okupacji żyłem jeszcze tym światem przedwojennym. Spotykałem ludzi z tamtych czasów, klimat, wchłaniałem ten właśnie dawnej Warszawy. Mogę porównać to kilkadziesiąt lat później z tym, co się dzieje dzisiaj, więc to jest, oczywiście to jest jakieś bogactwo, dlatego się też zgodziłem na tę
książkę. Wiele z tych historii rzeczywiście znajduje się w tej książce. A ja tylko jeszcze dodam, że tytuł rozmowy o życiu i Warszawie nawiązuje do tego, że ta Warszawa rzeczywiście bardzo często w naszej książce się pojawia, w różnych kontekstach.
A w takim razie, a ta Warszawa dzisiejsza, Warszawa taka, w której się mówi, że jest kryzys powołań, że ileś tam procent młodych ludzi nie chodzi do kościoła, Warszawa, w której część ludzi głosuje na rozwiązania, no bardzo dalekie od jakiejkolwiek etyki chrześcijańskiej, jak się księdzu podoba?
No ubolewam bardzo, z tym, że to jest zupełnie inna Warszawa. Ja tę Warszawę taką przedwojenną spotkałem jeszcze za granicą, gdzie się znalazłem wśród emigracji, na przykład tam w Londynie, jeszcze tej starej emigracji, to ja nagle zobaczyłem, że coś się dzieje dziwnego, że ja jestem nagle w innym świecie. Aha, to przecież jest ta przedwojenna Warszawa i właśnie tam, w Londynie. Tu już teraz jest zupełnie co innego i mimo, że no, jako miasto to zawsze kocham, zawsze kiedy słyszałem piosenkę Warszawo, to moja Warszawa, do dziś mam jeszcze łzy w oczach. Jest to dla mnie tak ukochane miasto, tak mi bliskie szalenie, ale ubolewam na tym, co się dzieje, takie pewne sprofanowanie właśnie wartości, wzajemne obcowanie, takie jakieś prostackie troszeczkę, no przepraszam bardzo, wrażenie takie skundliło się to troszkę wszystko razem. I nad tym bardzo ubolewam. Ale Warszawa jest stolica, no wiadomo.
Ksiądz w swoim życiu spotkał wielu ludzi, również ludzi świętych. Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Porozmawiajmy może chwilę o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. Jak ksiądz go właściwie poznał?
Przykro mi powiedzieć, ale to był młodszy kolega, no, ale młodszy tak się patrzy trochę z góry, no jeszcze tam jego kolega, jego przyjaciel mówił, że to Popiełuch jest, no to ja Popiełuch, no dobrze, no kiedyś go tam poznałem, tego Popiełucha tak trochę bliżej, no cóż, no normalny, zwykły, prosty ksiądz, sympatyczny i koniec. Natomiast kiedy poszedłem, takie moje nawrócenie wewnętrzne na księdza Jerzego, to było kiedy poszedłem po raz pierwszy, namawiany zresztą od dawna na mszę za ojczyznę i tak przyznam się nawet może niechętnie, ale poszedłem, no, żeby zobaczyć, jak to jest. No i to w ogóle był dla mnie wstrząs. Od razu księdzu Jerzemu powiedziałem, słuchaj, ty jesteś mały papież, ten plac będzie nazwany twoim imieniem. Tak odebrałem. To rzeczywiście był jakiś wielki Boży dar dla tamtych czasów i dla społeczeństwa. To były rzeczywiście dwie godziny takiej prawdziwie wolnej Polski i ja się nagle poczułem człowiekiem właśnie w tej kochanej Warszawie, że jestem w innym świecie. Właśnie dzięki księdzu Jerzemu. I potem tak się bardziej zaprzyjaźniliśmy ze sobą. Może to duże słowo, ale mieliśmy kontakty ze sobą. Kiedy chodziłem do internowanych, do Białęki, on wielu z nich znał i przekazywał różne wiadomości dla nich i odwrotnie ja dla niego. Obaj żeśmy cieszyli się tym kontaktem i widziałem, jaka reakcja jest wśród internowanych na imię księdza Jerzego. Myślę, no to rzeczywiście człowiek jest zupełnie niezwykły. Już mi się ten popiół w ogóle nie przypominał, tylko wiedziałem, że to jest naprawdę jakiś taki wielki człowiek i wielkiego dzieła dotyka. I z lękiem później patrzyłem na taką scenę, jak widzę, on stoi przed lasem mikrofonów i mówi, no z daleka stałem, ale można się domyśleć, co mówi. A z drugiej strony z pałami stoją na zewnątrz ci zomowcy i czekają, żeby tam się rozgrzać trochę. I myślę, dokąd się to zaprowadziło? Jerzy, co z tobą będzie? I od tej pory zacząłem się troszkę no, bać o niego i niestety ten lęk okazał się niebezpodstawny.
Ksiądz stał się znany wielu Polakom jako duszpasterz internowanych. Tu jest na tylnej stronie, tak jest słynne zdjęcie, które rzeczywiście zrobiło karierę w mediach światowych. Ksiądz idzie przez korytarz ośrodka dla internowanych z sakramentem w dłoniach. Jak ksiądz pamięta ten czas stanu wojennego?
No pamiętam, a to wydarzenie szczególnie było dla mnie bardzo charakterystyczne, bo wpuścili mnie wtedy, nie wiedziałem, czy to Boże Ciało, czy będę mógł odprawiać, czy nie, bo to tak nigdy nie było wiadomo, co, jak nas przyjmą w tym więzieniu. I marzyłem o tym, że była procesja Bożego Ciała. No i dyrektor więzienia mówi do mnie, niech ksiądz coś zrobi, bo oni chcą wyjść na zewnątrz, są takiej potężnej procesji, a ja marzyłem, że ona przynajmniej była wewnątrz, w tych barakach. Ja mówię, a to ja postaram się tak zrobić, żeby to było właśnie wewnątrz, żeby... No i spełniło się moje marzenie, że pozwolić na tę procesję, ale nie miałem monstrancji, więc wziąłem hostię w ręce i szedłem z tyłu, za nimi, tak gdyby to była asysta cała, taka jak tam na procesjach bywa, a ja na końcu z Najświętszym Sakramentem, trzymając hostię w górę. I widziałem taki błysk, że ktoś zrobił zdjęcie, oni bardzo pilnowali tam, kipisze robili nieustannie i tak dalej. I nie wiem kto, gdzie, jak, myślę, no może ktoś zrobił zdjęcie. I potem się okazało, że w Szwecji wydano album, który właśnie na tym zdjęciu pokazywał ten fragment procesji i właśnie ze mną trzymającym tę hostię w rękach. To wrażenie było nieprawdopodobne, bo jak kilkuset chłopa w jednym miejscu się zbierze i jak zaśpiewają u drzwi twoich stoi panie, to robi wrażenie ogromne. No to tylko to wydarzenie dotyczące Bożego Ciała, ale też szereg innych takich było tam przygód związanych właśnie z tą moją posługą, która była rzeczywiście bardzo dla mnie duszpasterza bardzo piękna, bo co nie zawsze się zdarza, mogłem dotknąć tych owoców i sam byłem świadkiem tego, czym jest Kościół w sytuacji człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji, jak bardzo on jest potrzebny. Dlatego wielu wtedy rzeczywiście do Pana Boga wracało. Liczne były spowiedzi, nieraz takie bardzo znaczące, bo po latach nawet udzielałem sakramentu święty. W jednym przypadku nawet udzieliłem chrztu Żydowi, który po raz pierwszy tak jakoś zetchnął, no może nie po raz pierwszy, ale w każdym razie tak mógł Pana Jezusa mieć przy ołtarzu, prawda, stać parę metrów od tego i przyjął sakrament chrztu. No tak samo i sakrament małżeństwa nawet udzielałem takim, którzy jakoś poczuli wyrzuty sumienia, że nie są związani sakramentem małżeństwa. Było to dla mnie bardzo owocna duszpasterska praca.
Jak ksiądz dzisiaj słyszy postulaty, żeby wyprowadzić religię ze szkół, że religia w szkołach to jest niedobry pomysł, że to też narusza świeckość państwa, jak ksiądz to przyjmuje?
Ja to przeżyłem wszystko, kiedy religia wróciła do szkoły, wtedy akurat byłem księdzem, jak mnie tam wtedy entuzjastycznie witano w tej szkole i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice, i potem po roku lub dwóch zostałem kolejno z poszczególnych szkół wyrzucany. I wiem, jakie były argumenty. To samo, to jest ta postkomunistyczna czkawka. Jak to czytam dzisiaj, to no, ubolewam bardzo, ale no, jak poeta mówi, śmiech pusty i litość i trwoga. No bo to jest dokładnie wszystko to samo, wraca, a ja już mając te swoje lata, no to mam świeżo jeszcze w pamięci, na szczęście, tamte czasy i te dzisiejsze. Dokładnie to samo. To jest jakaś alergia, po prostu to jest dla mnie diabeł, który nie znosi wody święconej. No i prosta sprawa, jakikolwiek ta woda święcona ma wymiar, to on dostaje paroksyzmu jakiegoś i na wszelkie sposoby wścieka się. Argumenty są dokładnie te same, co w czasach komunistycznych. Bardzo miło, uprzejmie panowie komuniści mówią, oczywiście religia, my nie mamy już nic przeciw, no ale dla dobra i takie gadanie, no po prostu... Litość mnie bierze wtedy, kiedy to słyszę i wstręt, po prostu wstręt.
Diabeł oczywiście działa wszędzie tam, gdzie mu pozwalamy, ale czy nie jest tak, że jest też jakiś problem z katechizacją, że jednak na przykład no, mówi się, że w Warszawie, zresztą sam wiem od przekazu moich dzieci, że duża część młodzieży, duża część dzieci albo odchodzi od katechizacji, kiedy już rodzice nie pilnują, albo sama nie chce, albo rodzice nie chcą. Czy nie jest też jakiś problem tutaj ze strony duchownych?
Panie redaktorze, każde dzieło można robić dobrze albo źle. I czasem jest katecheza dobrze prowadzona, a czasem źle. Każdy z nas miał nauczycieli wspaniałych i miał nauczycieli patałachów. I to samo jest w katechezie, ale jedna rzecz, na którą wtedy wpadli komuniści, ja sam się z tym zmagałem. Lekcja religii raz jako dowolna zupełnie i jednocześnie albo pierwsza, albo ostatnia. Uczniowie w szkole nie mają rozeznania, co to są wartości, ale oni chcą jak najprędzej być w domu. Ja pamiętam taki wykład na seminarium, święci klerycy, moi koledzy, no, kiedy był wykład w czasie nieprzeznaczonym normalnie na wykłady, bardzo interesujący, ciekawy, to mało kto w tym chciał brać udział. Może potem, żeśmy tego żałowali, ale jest, nie musi się, no to już szybko i każdy tam do swoich zajęć leciał. Więc przecież to trzeba być kilometr od pedagogiki, żeby dać uczniom, którzy są niedojrzali, taki sobie wybór i chcesz to chodzić, nie chcesz to nie, a jeszcze się ich zachęca, żeby nie chodzili. No i najwięcej narzekają na religię ci, którzy na nią nie chodzą, no. On mówi, bo ta religia, a byłeś na... No, nie byłem, bo niedobra. No, przepraszam bardzo. Więc ja się dziwię, to są pedagogowie, przynajmniej z nazwy, a absolutnie nie mają pedagogicznego wyczucia. No. Proszę w rodzinach powiedzieć, chcesz to, synku, chodź do szkoły, a jak Agatko nie chcesz, to baw się z koleżankami na podwórku. No, kto pójdzie do szkoły? No, bójcie się Pana Boga. Jeżeli się tak ustawia religię, od razu się jej podcina jakieś możliwości działania sensownego. Powiadam jeszcze raz, nie wszystkie dzieła są dobrze wykonywane i ja sam widzę nieraz katechetów, którzy nie powinni uczyć. Ale tak samo jest z każdym innym przedmiotem.
Tutaj jeden z podrozdziałów tej części drugiej, która jest taki bardziej otwarciem się ku przyszłości, brzmi lek na laicyzację. Proszę księdza, jaki jest lek na laicyzację, żeby Polska nie poszła tą drogą krajów zachodu, gdzie kościoły często są puste?
No musi być wiara po prostu, no. Jak ja się odwołam do Ewangelii, kiedy Pan Jezus prowokował tłumy i swoich uczniów, że daj im swoje ciało do spożycia i oni wiedzieli, że to jest nonsens, że tego nie można słuchać i uciekli. Zostali tylko uczniowie i Piotr mówi, no Piotrze, to co, też chcesz odejść? A on wtedy mówi, Panie, do kogóż pójdziemy? Jakież to piękne było wyznanie wiary, do kogóż my pójdziemy? I dzisiaj też, panowie, no widzicie, co się dzieje. Do czego doprowadza laicyzacja? Wspaniali encyklopedyści francuscy doprowadzili do największej zbrodni w Europie, do ludobójstwa, do rewolucji francuskiej. Nie wiem, z czego ci Francuzi się cieszą. Więc owszem, przynieśli przy okazji dużo dobrego, bo diabeł nigdy nie mówi zrób źle, tylko mówi pokaż, zobacz, jak ci będzie dobrze. No i potem Hitlery cały, prawda, już nie mówią o marksizmie i tak dalej, a dzisiaj laicyzacja to samo, przynosi klęskę społeczeństwu. No. Nie jest tajemnicą, że Europa umiera. Dzięki komu? No, nie ma wiary, to nie ma. I jeszcze na końcu powiem, że papież wyraźnie nam to wyartykułował. Nie można zrozumieć świata bez Chrystusa. No to się opamiętajcie. Jeżeli nie będzie Chrystus, to będą kolejne obozy, mordowania, wojny, zabijania i tak dalej.
Czy my jako Polska unikniemy tych błędów naszych braci z Zachodu?
Mamy szansę. Naprawdę mamy szansę, bo naród jak lawa, z wierzchu tam zimna i plugawa, ale tego wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. I ja to w Polakach widzę. I widzę to w ludzie polskim, naprawdę. I w to bardzo głęboko wierzę i bez jakiejś megalomanii to wiem, że Polska jest troszkę, no, ma coś głębszego w sobie. I jeżdżąc po świecie, obserwując ludzi i biorąc udział w jakichś nieraz naradach, kongresach, to widzę, że ja byłem inny niż oni, bo ja byłem Polakiem. No.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Infuat Jan Sikorski, warszawski duszpasterz, był gościem Poranka Wnet. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Dziękuję, że się mogłem wygadać.
Naszym gościem była też pani Emilia Jakubowska. Jakieś plany na następną książkę już pani ma?
W tym momencie jeszcze nie.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Zmęczyła się,
dziękuję
biedna.
Bardzo.
Pani jest współautorką książki wydanej przez wydawnictwo Unitas, to jest wydawnictwo diecezji siedleckiej, z księdzem Janem Sikorskim. Rozmowy o życiu i o Warszawie. Zwyczajni, niezwyczajni. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo
za
dziękuję.
Wizytę w Poranku Wnet. Proszę państwa, jest godzina 9:57. Jeszcze patrzę tutaj na wiadomości agencyjne. Wielkopolska Oświatowa Solidarność, mimo umowy, którą podpisała wczoraj Centrala Oświatowej Solidarności, przystąpiła do strajku nauczycieli. W Warszawie strajk taksówkarzy, utrudniony ruch na S8 i S2 na wysokości Warszawy. I taka jeszcze wiadomość, nie mieliśmy dzisiaj w przeglądzie prasy gazety Newsweek, ale taka gazeta jest i tam pan Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówi: jeśli wygramy wybory, to uchwalimy związki partnerskie. Wszystkiego najlepszego wszystkim państwu oczywiście życzymy. Ja się nazywam Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Już za chwilę pan Roman Zawadzki i na chwilę odejdziemy od tej codzienności. Będzie świat muzyki klasycznej, żeby słuchacze mogli odpocząć, a teraz jeszcze przez dwie minuty, ponieważ już za dwa dni kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej, niech zabrzmią przez chwilę te nuty Michała Lorenca, które chyba już na zawsze będą się kojarzyć z tamtym czasem. Dziękuję bardzo.